Co jest dziwne, mianowicie to, że fotograf
Janina Babinicz-Witucka, regionalistka, muzealnik,
który pozostawił po sobie największy zbiór dotyczący Nańczowa. Żaden z fotografów nie obfotografował, że tak powiem, tak Nałęczowa, jak Zbigniew Czarkowski. A nie było o nim ani słowa w żadnym przewodniku starym. Nigdzie.
Nie zachowały się żadne dokumenty, ale prawdopodobnie jestem ostatnim świadkiem tego, co się w urzędzie wydarzyło.
Wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Kopciawski.
Bo pracowała u nas swego czasu pani Krystyna Czarkowska. I ona, jak mówiła, przeprowadziła tutaj swojego teścia. Ja pamiętam, przelotem widziałem ich tutaj w sekretariacie na górze, bo siedziałem tu w innym miejscu po drugiej stronie korytarza. I pamiętam, jak pan Czarkowski, prawdopodobnie Wincenty, czyli syn pana Zbigniewa, w towarzystwie naszej koleżanki Krystyny Czarkowskiej, prawdopodobnie po znajomości trochę, jak on przyniósł te szklane negatywy.
Jestem przed lubelskim domem Czarkowskiego. Dom nadal w rękach rodziny. Tu mieszkają jego dwie córki. I dalsza rodzina też.
Rudna Anna, wnuczka i prawnuczka.
Wnuczka
z Wincentego. A prawnuczka Zbigniewa.
Tak jest.
Zapraszam.
Dzień dobry.
Sokołowska Elżbieta, wnuczka Zbigniewa.
Beata Czarkowska, wnuczka Zbigniewa.
To jest ten dom, w którym pani ojciec Wincenty znalazł negatywy, tak? To tutaj było?
No to stare dzieje. Myśmy byli dzieciakami. Na strychu po prostu tu niedaleko mamy obóz koncentracyjny. Także dla Niemców to nie było trudno chodzić i szukać, szperać. Podejrzewam, że te zdjęcia były ukrywane. Negatywy. No i jakiś czas one były, zanim tata zechciał coś z tym zrobić. Później żeśmy przekazali.
One potem trafiły do archiwum. To była albo końcówka lat 90., albo 2001 rok, jakoś tam w tym przedziale czasu mniej więcej. No niestety nie zachowały się żadne dokumenty, które by poświadczyły, kiedy dokładnie te szklane negatywy trafiły, ale trafiły. To unikalne zdjęcia rzeczywiście. My potem we współpracy z Politechniką Lubelską te szklane negatywy przełożyliśmy na pozytywy w wersji cyfrowej. No skoro to trafiło do nas, no pomyślałem, że trzeba się podzielić tym. Przeglądając internet, znalazłem artykuł w Kurierze Lubelskim z 2014 roku, gdzie przytoczono trochę faktów z jego życiorysu. Z życiorysu jego i syna, Wincentego, tego, który nam tutaj przyniósł te szklane negatywy do Urzędu Ochrony Zabytków. Jego syn, Wincenty, znalazł dwie walizki na strychu w domu przy ulicy Kochanowskiego, tam gdzie mieszkali. Przeleżały tam od 1932 roku, bo zmarł Zbigniew Czarkowski na gruźlicę. W roku 1939, tuż przed wybuchem wojny. Urodził się w roku 1890 w Siemiatyczach.
To nie on znalazł, tylko dzieci. No i ja, siostra i brat. No łaziło się na górę. Później chyba tata, bo tak to był zajęty, z wycieczkami chodził często. Tego i w domu nie było. I później się zajął. Ale to już ja byłam ze swoimi dziećmi, to już nie było czasu na takie.
Swój pierwszy aparat fotograficzny, no nie taki jak w tej chwili, otrzymał w prezencie od ojca. Wówczas robił zdjęcia podczas wyjazdu na letnisko, gdzie chętnie spędzały wakacje rodziny wileńskich lekarzy. Ojciec Ludwik był lekarzem.
Kupił mu aparat fotograficzny, jak on miał 12 lat. I się okazało, że ten chłopiec bardzo się tym aparatem zainteresował i zaczął fotografować, ponieważ jeździł z rodzicami na wakacje do Birsztan. Zaczął robić tam fotografie. paru statków na Niemnie. Zaraz, gdzieś to tutaj mam. Birsztany, 1902 rok, proszę zobaczyć. A, jeszcze tu, proszę zobaczyć. Prom na Niemnie, jakie piękne. No miał zdolności, że on tego rodzaju fotografię. 12 lat miał chłopak, no. I takie wzruszające, no bo do tych Birsztan to okazuje się, że jeździli na wakacje przeważnie lekarze. A on se chodził szczęśliwy, że dostał aparat i fotografował. Dziwne, że ojciec nie zauważył, że on ma takie zainteresowania jakieś techniczne i uparł się, żeby go skierować na medycynę. On chodził do szkoły realnej w Wilnie. Miał straszne problemy. Siedział po kilka lat w klasach, dlatego że w domu mówiło się po polsku, a oni się uczyli w szkole po rosyjsku. Więc on był kompletnie nieprzygotowany, nic nie rozumiał. Dopiero musieli wziąć jakiegoś nauczyciela. Także ten chłopak w sumie to był bardzo biedny. A ojciec był niezadowolony, że oczywiście syn ma problemy z nauką. No ale udało mu się w końcu skończyć tak zwaną małą maturę. I po małej maturze można było studiować. Poszedł na tę medycynę, był 2 lata, a wtedy jego ojca wysłano w głąb Rosji, ponieważ on podpadł urzędnikom carskim, jako że on demonstrował swoją polskość zawsze. To mówił i mówił o swojej ojczyźnie i go wysłali. W tym czasie właśnie Zbigniew wykorzystał to, że ojca nie ma. Po 2 latach zrezygnował. Chodził oczywiście na prosektorium. Potem nie dotknął nigdy mięsa. Nigdy nie wziął do ręki.
Czy nie znosił widoku krwi?
Nie znosił. Mało tego, jeszcze zaczął palić papierosy z nerwów. Gruźlicę to właśnie przez to, że zrezygnował z tej szkoły. Nie powiedział nic rodzicom. Nie chciał brać od rodziców pieniędzy, więc wynajął jakiś pokój na poddaszu, źle ogrzewany, dorabiał korepetycjami i dostał się do szkoły, szkoła techniczna Wawelberga i Rotfanda w Warszawie, która mu bardzo odpowiadała. No ale Wincenty mówi, że to chyba matka wpłynęła na ojca, że trzeba zobaczyć, co się z tym synem dzieje. Odszukali go. Okazało się, że on jest ciężko chory na zapalenie płuc i miał początki gruźlicy. I wtedy ojciec przywiózł go do Naęczowa.
No ja byłam małym dzieckiem, jak dziadek zmarł. Wincenty, to jest jego rękopis, jego życiorys. Tu jest też bardzo dużo napisane, między innymi o Zbigniewie. Zaraz coś znajdę. Lato 1911. Wileński doktor Ludwik Czarkowski odnalazł w Warszawie na zimnej stacji na poddaszu swego zbuntowanego syna Zbigniewa, co urwał się ze studiów medycznych i operowania w prosektorium z Marlaków. Takie wspominki dziadka. Wybrał wbrew woli ojca studia mechaniczno-techniczno-fizyczne. Od małego zdolności i zamiłowanie zdradzane w tym kierunku. No i tutaj pisze jeszcze, że warunki bytowe na taniej stacji bardzo ciężkie, głód i chłód. Zarobki z korepetycji, zima na poddaszu w letnim płaszczu. Zabrał więc syna na swój turnus wakacyjny lekarski do Nałęczowa, a syn, który domyślam się z późniejszych epizodów, nie poddał się terrorowi studiów medycznych.
W 1911 roku przyjechał po raz pierwszy ze swoim ojcem Ludwikiem Czarkowskim. Ludwik Czarkowski był lekarzem, pracował w Wilnie, przyjeżdżał do Nałęczowa w czasie wakacji, jak wielu lekarzy, i pracowali oni tutaj, tak jakby sobie dorabiali, mieszkali w zakładzie leczniczym. To samo robił właśnie Ludwik Czarkowski. Przywiózł swojego syna do Nałęczowa i umieścił go u pań wisłockich, biednych kobiet, szlachcianek. To były 4 kobiety, które musiały się jakoś utrzymać, więc otworzyły tak zwaną tanią jadłodajnię i Zbigniew tam zamieszkał. Jako że ojciec jego nie miał pieniędzy, ponieważ to był taki lekarz, który leczył biednych ludzi i często kupował im leki i nie brał pieniędzy za wizyty.
Szuka dobrego, ale najtańszego jadła. Znalazł stołówkę u pań wisłockich i wsiąknął w atmosferę tych pań.
Został przyjęty przez te panie bardzo serdecznie, a u niego w domu nie było serdeczności. Ojciec jego, on bardzo prawy człowiek i bardzo wiele zrobił, ale był surowy i bardzo wymagający. On wymagał od siebie i wymagał od syna i był bardzo zawiedziony. No i jak tam był, to zaczął przyjeżdżać w czasie wakacji, to 12 rok, 13 rok. Jak był w Warszawie, to pisał do tych pań, zawsze wysyłał kartki, wysyłał listy. I on się tam fantastycznie czuł, bo był lubiany, nie był oceniany, był zaakceptowany takim, jaki był po prostu. No i proszę sobie wyobrazić, że jak zobaczył, że te panie są bardzo biedne, one hodowały świnie, hodowały krowy, kury, wybudowały tam stodołę i miały się różnych zajęć. Otworzyły też w domu ludowym, w piwnicy, kawiarnię. Tam Prus na przykład zachodził i Prus się przyjaźnił z tymi paniami. Produkowały pocztówki.
Wyrabiały one wtedy prymitywne pocztówki na sprzedaż. Na kartce układ liści i kwiatów i rozprysk pyłu farby za pomocą szczoteczki do zębów. Rzecz ładna, ale mozolna. Zbigniew miał lepszy pomysł, pstryknąć na kliszę widoczek i powielać odbitkami. Więcej, szybciej, taniej.
Przyklejały jakieś liście, prawda, z paproci, z czegoś tam. I Czarkowski, chcąc im pomóc, zaczął robić takie małe fotografie nałęczowskiej architektury, które umieszczał na tych pocztówkach, gdzie tłem były te rośliny.
Stąd przyjazdy Zbyszka z Warszawy w lecie 12 roku owocują mnogimi zdjęciami willi i widoków Nałęczowa. Teraz trzeba znaleźć wydawcę i barwiciela zdjęć. Znajdują firmę w Olkuszu, no i Zbigniew składa zamówienie. Kiedy? Nie wiem. Choroba dozi przeszkodą i to dużą. A jest z pewnością druga przeszkoda, myślnik brak pieniędzy.
Początkowo stemplował te swoje pocztówki, miał taki sygnet i to odbijał z tyłu na pocztówkach czy na fotografiach. A potem, jak w 1916 roku założył atelier, które znajdowało się w parku, to wtedy wypisywał fotografia artystyczna Zbigniewa Czarkowskiego. W 16 roku zrobił serię pocztówek kolorowych. One były wydawane przez zakład fotograficzny w Lublinie pana Poniatowskiego, tak samo w Olkuszu. I to była cała seria przepięknych pocztówek. To był i Nałęczów, i Kazimierz, pamiętam, takie kolorowe.
Mogę wtrącić? Sezon letni 1912 roku zaowocował ciekawymi zdjęciami z życia i architektury Nałęczowa. Pstryka też sporo zdjęć rodzinnych Wisłockim, zdjęcia numeruje, co umożliwia ich układ chronologiczny, czytelny w zakresie rocznym do 1918 roku. Później nie mogę rozpoznawać okresów zimowych, brak typowych zdjęć.
I tutaj już dalej piszę o życiu pań Wisłockich.
W 1913 roku spada na Wisłockie straszny cios, paraliż starszej dozi, jednostronny, przykuta do łóżka. W tym czasie Zbigniew już chyba jest lokatorem domku na Granicznej, bo Maria pisze do rodziny, że gdyby nie Czarkowski, to przyszłoby zwariować z rozpaczy. Tylko on ma głowę na karku i rządzi całym domem i pracą w nim. Dobre chłopisko, gdyby nie papierosy i wysiaduje północ bez snu, a potem odsypia nocy, popołudnie.
To tylko ja nie wiem, skąd ty to masz.
Dziadka to jeszcze było, jak w szpitalu to leżał.
Może gdzieś wygrzebałaś i masz, bo tak to słownie nic nie było. To, że był fotografem, ojciec jego był lekarzem, tośmy wiedzieli.
Duma dla nas przede wszystkim. No i jakaś spuścizna, człowiek coś zostawił po sobie.
No trudno mówić po tylu latach.
Ty masz teraz zapiski, no to z ostatnich dni chyba życia pisał.
No i tutaj mamy ten dorobek artystyczny. To jest budynek na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Nałęczowie. No tu jakaś taka scenka rodzajowa też na terenie Parku Zdrojowego. Willa Widok, Willa Maria, kolejna willa. Pan Zbigniew Czarkowski, to jest jego portret, aparat. No widać, jakiego sprzętu używał, tak? I odbicie w lustrze. Kolejne zdjęcie pana Zbigniewa Czarkowskiego, tym razem z rowerem w jego atelier, no bo w ten sposób zarabiał na życie. To było w latach 1911-21. Wtedy w Nałęczowie mieszkał i właśnie prowadził tam swoje atelier fotograficzne, a tam jakoś ciężko było tutaj z tym, żeby się utrzymać akurat z tej profesji. A Zbigniew, no niewątpliwie miał talent, no widać to po tych zdjęciach. No i wysokie umiejętności. Kiedyś to nie było tak, że jak teraz mamy aparat cyfrowy i tam, nie wiem, to zdjęcie jedno za drugim leci. On miał te szklane negatywy. Proste nie było, żeby z takiego aparatu, gdzie jest szklany negatyw, zrobić zdjęcie, a potem wywołać, przerzucić to na papier fotograficzny. To nie było takie proste, a i człowiek się zastanawiał, jak wykadrować ujęcie, no bo to było jakby ujęcie niepowtarzalne.
Jak wyglądała cała technologia? Mało kto już o tym wie, mało kto pamięta, ale jest w Lublinie specjalista, który nawet w ten sposób zdjęcia wykonuje. Pan Roman Krawczenko.
Dzień dobry.
Dobry. Znam tę technologię. To technologia od początku 1870 roku. Такі були виналазці Мадокс і Беннет, які то зробили, ну, то ангельчики. Ну, і того часу фактично повстали негативові пліти на шкле. Продукувались на фабриках. Не було так, що фотограф робив сам ту плітку. Продавались пліти шкляні з емульсією желатінова, зі срібряною.
Чи срібна емульсія?
На базі желатіни срібра. Которые вставлялись в аппарат фотографичный, подобный вот на такі.
Ну то забачимо.
Который стоит тут, тот аппарат, направда, мает 100 лет и працует, не ремонтованный. Это подобный аппарат вставляется, плитка шкляна, фотографуется. Угу. Вот тут с тылу, если могу показать, так и есть. Есть матовое шкло, есть, где вставлялась плитка фактично. І потім то фотографується. Цікаво сказати, для польських фотографів само слово «зденче». А що ходить? «Зденче» покшивка с об'єктива. Ще 19 век, початок 20 веку, фактично було так, що мігавки автоматично вже були на кінець 19-го, але коштували дорого. Ну і не всі фотографи мислили, по що мені та мігавка, я мав мігавку в ренці, він здіяв то.
Zdjął pokrywkę na obiektyw, tak? Tak. Zamiast automatycznej migawki. I co? I liczył? Do ilu?
A to już zależało od światłoczulości. Taka plita, jak pani pokazuje, szklana. No to mogło było tak 2-3 sekundy.
W tym czasie trzeba było stać bez ruchu. No, tak, nie mrugać,
tak,
nie...
Tak, faktycznie tak. W XIX wieku, na początku XX wieku produkowało coś takie. Таяки, чимаки для глови. Були спеціальні такі фабрики, продукували, тому що люди приходили до закладу фотографії, хтось хотів стояти шаблею. Ну і що, ну ренку не витримаєш, навіть 3 секунди, то трудно. Для дітяків то була віддільна байка, матка з тилу в чорному тканині сиділа і тримала глову, а дітяк був як на кріслі електричному.
Опасане.
Ну і тому 19 век, то... Ну, не дуже здень, де люди усміхаються. От пан сидить. Ну, і зараз піднімаємо до гури. І пані може бачити.
До гури ногами бачить.
До гури ногами.
І так буде.
Ну, і так остриця, бачите, то нема острості, острость.
Але потім... то кадр треба теж одразу вставити.
Ні, ну ясно, там задатку... до композиції, то все...
Ну, власне, бо то потім вже нема можливості поправки.
Ні, то вже нема фотошопа.
Він був незвикле оперативний. Всюди входив. Він сфотографував всі школи в Нанчові. Був в школі Зім'янек. Єднав собі відочні людей, bo on pierwszy pokazał, co w tej szkole się dzieje. To nie chodzi tylko o budynki. On pokazał, że one zbierały dynie, cudowne zdjęcia, że one pasą krowy, że one karmią kury, że zbierają pomidory, zbierają owoce w sadzie. Wnętrze, gdzie znajdują się warsztaty tkackie, siedzą i tkają. Sala wykładowa, gdzie siedzą przy stołach. Dopiero potem Soczko, na wzór Czarkowskiego, w okresie międzywojennym, zrobił podobne zdjęcia. Ale właśnie pierwowzorem to były zdjęcia Czarkowskiego.
To są te płytki. O, grupa dentystów lubelskich, zjazd w Nalczowie. Piąty od lewej łysy stoi, to chyba pan Wincenty sam to opisywał, no bo to taki numer. Piąty od lewej łysy stoi lekarz dentysta Michał Cholewa, Janiszewski, z Lublina. Nie wiem, kto to opisywał.
O samej pasji jakoś nie opowiadał. On bardzo opowiadał dużo o zdjęciach, które już miał w gdzieś zbierał, tak? Próbował to zarchiwizować i opowiadał, że na tym zdjęciu jest jakaś tam ciotka, jakaś społeczność skądś tam. To jest to miejsce w Nałęczowie. Pamiętasz, Ania, gdzieś tam kiedyś byliśmy? No pamiętam.
I to że on opisał te zdjęcia, tak?
Tak.
On opisał i te koperty, które są w archiwum konserwatora wojewódzkiego, to są opisane przez pani dziadka. Tak. Nie przez autora samego, tylko...
Tak mi się wydaje. Tak, a dziadek był bardzo skrupulatny pod tym względem, bardzo dokładny, pedantyczny, wszędzie daty, co, gdzie, jak, kiedy i kto.
To są wszystko opisy jego syna.
Tak. Zbyszka.
Tak, to są wszystko opisy jego syna.
O, no, no i tutaj taka scenka. A tutaj grupa rodzinna w Nałęczowie w parku i tu bardzo proszę, precyzyjnie. Stoją od lewej Janina Nietecka, Stefania Kolczycka, Zbigniew Czarkowski. Siedzą na ławce w atelier Helena z Wisłowskich-Postępska i Jadwiga z Wisłowskich-Nietecka. Siedzą na trawie Teofila Wisłocka, Maria z Wisłowskich-Czarkowska, żona siostra Heleny, ze mną Wincentyna Czarkowska oraz Alina Bielińska. Przekładamy tutaj kolejne, może coś różnie ciekawego tutaj znajdziemy. Rodzina przy trumnie zmarłej, tak? No tutaj już tych szczegółów nie mamy. Budynek główny, sanatorium nad stawem. To pokazywałem.
Tak.
Zdjęcie grupowe przed budynkiem Szkoły Ziemianek. No to tych zdjęć tam było bardzo dużo. Uczennice Szkoły Ziemianek w atelier fotograficznym ojca, więc musiał pan Wincenty to napisać, z dyrektorką, profesorem i wykładowczyniami.
Tutaj ma pani paluby. To tutaj, w tym budynku, odbywały się zajęcia młodzieży prowadzone przez członków Światła, które założył Żeromski. I to jest jedyne zdjęcie, które pokazuje, jak te paluby w całości wyglądały. 125. rocznica Konstytucji 3 maja. Proszę zobaczyć.
Na Łęczu?
Kto tak fotografuje? Na Łęczu. Od parku szła taka manifestacja. Był śpiew, śpiewali Rotę, Boże coś Polskę. Po raz pierwszy poczuło się powiew wolności jakiejś, swobody. Całe to towarzystwo szło do kościoła. W kościele odbywała się msza i potem z kościoła wędrowali pod kapliczkę przy wzgórzu Poniatowskiego. O tutaj, to jest właśnie jak oni już wyszli z kościoła i są na ulicy Granicznej. I tu jest na Koniecznej, to jest aptekarz, tu jest Lasocki, Malewski, który był burmistrzem. To jest Walicki, lekarz, który chodził o kulach w czasie pierwszej wojny. Nie było lekarza w Nańczowie, to ten biedaka leczył tutaj wszystkich. Tu jest bodajże Rejmak, który właśnie opisał tą całą. Więc proszę zobaczyć, jak to pięknie wygląda. I oni weszli tu na górę, na Poniatówkę. Tu są kobiety, to są nawet malewskie panie ze sztandarami. I tutaj był posadzony dąb wolności w 125. rocznicę Konstytucji 3 maja. Na przykład do Nałęczowa przybyli cyganie z niedźwiedziami. Oczywiście nikt nie sfotografował. Poza tym mało. W czasie pierwszej wojny on sfotografował szpital polowy, który był w Dworku Greckim. Przecież nie kto inny, tylko Zbigniew Czarkowski sfotografował ułanów w 1916 roku z 6 pułku.
O Zbigniewie to my niewiele mamy wiadomości. Bo tata jak żył, to tam się nie rozmawiało na te sprawy. Wiem tylko, że pracował w Urzędzie Miasta i z tej racji dostali dziadkowie tą posesję.
Ale tam już był, czy był?
Nie, tam? Nie.
Czyli budowany?
Budowany był.
Przez Zbigniewa?
No chyba tak.
On się ożenił w 16 roku z Marią. W 17 roku urodził się Wincenty. Tam była jakaś taka historia, że ona była poddaną Austriaków. Rosjanie zabierali ją ze sobą w 15 roku do Rosji, do Ufy, gdzieś tam na Uralu. To była jakaś taka historia, że oni wynajęli konia i te siostry załadowały i tą sparaliżowaną i ten Zbigniew, on wtedy jeszcze nie był z nią żonaty, z nią razem i z tymi Rosjanami pojechali. A jego żona, ta Maria, ona fantastycznie jeździła na koniu. Siedziała na koniu i coś tam było, że Rosjanin jakiś kazał jej zejść, miał szpicrutę. Ona wyrwała mu tą szpicrutę, walnęła tego Rosjanina i uciekła. Oni nie wiedzieli gdzie, dopiero się znaleźli po jakimś czasie. Przyjechali z powrotem do Nańczowa i postanowiono, żeby się ci młodzi pobrali. Oni się chyba zakochali w sobie i po prostu pobrali się.
Dziadek Młodszy był od babci 10 lat. Ze zdrowiem to tam różnie było.
Opowiadał Wincenty. On był chorowity. Zresztą Zbigniew też był chorowity. Dostał pracę w Lublinie dzięki ciotce, której krewny pracował w ratuszu. I on został urzędnikiem i to było świetne rozwiązanie, jako że to były stałe pieniądze i niezłe pieniądze na utrzymanie.
A jak wojna wybuchła, to umarł.
Dziadek zmarł w 1939.
Tyle tylko, żeśmy z tatem na cmentarze jeździli. Jak wszystkich świętych, to dziadek był pochowany w Głusku, bo wojna wybuchła. No i nie było innej możliwości. A babcia była w Nałęczowie, to już babcia w 1953.
Maria.
Tak. My się tutaj zgadaliśmy, że ty też masz z Izą taką pasję na te ramki.
Adam Sokołowski. Jestem prawnukiem Zbigniewa Czarkowskiego. To, że wychowałem się w domu, który, jak z tego co ja wiem, on budował. Dokładnie jest tak, że to moja żona jest mocno zakręcona na punkcie lat 20., 30. ubiegłego wieku. Głównie to chodzi o modę, ale wokół mody tak naprawdę się kręci też życie codzienne. Jak ludzie żyli, to, że się ubierali w jakiś sposób, to jedna rzecz, ale tak naprawdę jaka jest historia tych ubrań, często się wiąże z historią każdej z rodzin, osób. Często właśnie żona się gdzieś tam odnosi do zdjęć, które tu są z domu, wywodzą się gdzieś tam z rodzinnego archiwum.
Czarkowski właśnie ludzi fotografował.
Tak, on był przez jakiś okres podobno lubelskim lajkarzem. Na krakowskim przedmieściu stawał z aparatem i robił ludziom zdjęcia. Jak ta jego kariera lekarza się rozwijała, nie wiem, bo niewiele zdjęć widziałem akurat, żeby był wydrapany Z. Czarkowski, tylko głównie to są zdjęcia niepodpisane, że to jego autorstwa, a miał taki zwyczaj, że wydrapywał. Ale są zdjęcia, gdzie faktycznie widać, że to są zdjęcia w Lublinie, na Placu Litewskim.
Cały zbiór z Nałęczowa, to jest około 900 tych zdjęć. Jest podpisany i tam też są ludzie.
Fajnie jest się podzielić z ludźmi coś, co tak naprawdę było dawno i powoli ślad po tym zanika, po ludziach, którzy wtedy żyli i w jakiś sposób starali się żyć w realiach, jakie ich dotykały. A nie był to przecież łatwy czas. Pięknie żyli. Nie było tego chyba pędu, co teraz mamy.
Lubię do tego gdzieś tam wracać i od czasu do czasu fragmentami czytać, bo dziadzio to pisał, leżał tutaj na Kruczkowskiego. Ja chodziłam do niego.
Jak miał zawał?
No 2000 rok.
To tak, pół roku później umarł.
No ja do niego chodziłam i dziadek siedział na łóżku, ja siedziałam obok i on to wszystko spisywał. Wtedy już nie opowiadał, tylko pisał.
Dlaczego te zdjęcia są tak ważne? No mają walor sentymentalny niewątpliwie. Ludzie na tle w tej chwili zabytków byli fotografowani, ale właśnie te zabytki są tutaj dla nas istotne, bo to jest źródło ikonografii, tak? Jak były plany rewaloryzacji Parku Zdrojowego, no to wiedzieliśmy, że na terenie parku był kiedyś taki drewniany budynek na podmurówce, który się nazywał leżalnia. No i teraz na bazie między innymi tego zdjęcia, które pan Czarkowski wykonał na początku wieku XX, udało się zrekonstruować to leżalnie. Czy gdy rzecz ma dotyczyć remontu jednej z zabytkowych willi, to też taki przekaz ikonograficzny to jest nieoceniona tutaj rzecz. Willa Słoneczna, ktoś tutaj napisał, że to jaki dobry stan willi w komentarzu. Willa Tolin, Willa Ukraina po remoncie, tak, ale też to zdjęcie było jednym jakby, no tak powiem, dowodów w sprawie, który dawał możliwość pisania wytycznych, no bo to fotografia to też jest inwentaryzacja zabytku, bardzo istotna, bardzo ważna. Ochronka Żeromskiego fundował Żeromski, a zaprojektował Jan Koszczyc-Witkiewicz. No niesamowite zupełnie zdjęcia. No i tutaj dzieci, które do tej ochronki chodzi, więc nie tylko architektura, ale i ludzie. Prawie na każdym, czy na większości zdjęć ci ludzie tutaj występują, więc no chodził, dokumentował, oj tutaj apteka, poczta w Nałęczowie, więc no albo takie rodzajowe zdjęcie, jakiś chłopczyk na sankach, które ciągnie pies.
No i że one się zachowały, to jest nadzwyczajne. On zatrzymał w kadrze kawałek bogatej historii na Łęczowskiej. Był tutaj od 1911 do 1920 roku.
А потом идет вывалание. Маем кюветы, в кюветах маем вываловач. А потом идет вода и идет утрувалач. А со шкла на папер методы контактовой. Например, покажу вам так званую насветлярка, фотонасветлярка. Ну, по-нашему, на день дисейший, то ксерокс, только фото.
Как ксеро?
Ну, маем жаровки. От жаровок идет светло на матовое шкло. Тут шкло, и маем такий дуже мощний притиск. На шкло укладаю папір, причимиваю. Ясно, це то при вилученому світлі. А тут маємо такий притиск. Можна поставити там, наприклад, 1 секунду. І маємо позитив.